zwiedzałem w Kalifornii, to jest całkiem nieźle. Szczególnie w dużych miastach, takich jak San Francisco. Infrastruktura rowerowa jest piękna i w mieście przemieszczać się jest dużo łatwiej rowerem po dobrych ścieżkach i wręcz autostradach rowerowych niż jakkolwiek inaczej. Niemniej jednak kolarzy jest mniej niż nawet w Warszawie. Nie są tak bardzo popularni. Więcej ich można znaleźć w okolicach Bay Area, w mniejszych miejscowościach, w okolicach górskich. A jeśli chodzi o góry, to mijając nieco San Francisco na północ, jak wjeżdżamy w góry, to tam jest mekka kolarstwa MTB. I jest kolarstwa MTB znacznie więcej widocznego na ulicach niż szosowego.
Ale to wziąłeś ze sobą dwa rowery?
Nie. Miałem ze sobą jeden rower, ale zastanawiałem się następnym razem, jaki zabrać. Ja miałem szosowy. Tak.
No tak się spodziewam właśnie, ale tego górala wziąłbyś też przy okazji, to żeby tam...
Wziąłbym. Rozważałem też ewentualnie gravel, bo to byłoby takie trochę pomiędzy, taki produkt środka i on też mógłby być całkiem niezły. Ale jak mogę tylko dopowiem, zanim zapomnę a propos tego kolarstwa właśnie po tamtej stronie oceanu, to co ciekawe, bardzo dużo z kolarzy, których widziałem, to są ludzie o wieku powyżej średniego. Nazwijmy to, jak ja ich tak przynajmniej nazywam, ludzie spełnieni, którzy mają czas rano na to, żeby pojechać na rower i niekoniecznie tak jak my z grupy to na crazy poranek o 6, tylko rano, to znaczy o 9 albo o 10 spotykają się w swoich małych communities i jeżdżą.
Czyli taki wiek emerytalny raczej byś powiedział, tak?
Dokładnie, tak? Dokładnie tak. Jest taka mekka kolarstwa szosowego w okolicach San Francisco, to jest najwyższa góra w Bay Area, Mont Diablo. Trochę ponad 1200 metrów nad poziomem morza. Jest to rezerwat, także samochody praktycznie nie występują. I tam, jak rano się jedzie to zobaczyć, to naprawdę można spotkać dziesiątki kolarzy, ale właśnie seniorów. Grupujących się, jeżdżących w zespołach.
Wygląda to... Brzmi to jak plan.
Super, tak.
Przynajmniej tak, dla mnie tak. Brzmi jak plan.
No, mnie też takie wyobrażenie się pojawiło w głowie, jak zobaczyłem to pierwszy raz.
Chociaż przyznam, że taki plan miałem też w głowie, widząc jak na przykład w austriackich małych miasteczkach, no właśnie raczej wiek emerytalny, przyjeżdża na rowerach na rynek, na kawę i jeszcze czytają prasę i sobie siedzą i tam dyskutują o sprawach ważnych dla świata. Poruszając się rowerami oczywiście po tych małych miejscowościach, to też brzmiało dla mnie jak plan. Ale opowiadaj o twojej wyprawie. Co widziałeś i co zrobiło na tobie największe wrażenie?
Co zrobiło na mnie największe wrażenie? Przyznaję, że rowerowo największe wrażenie w Stanach kontynentalnych zrobił na mnie park Yellowstone. To trochę nie Kalifornia.
Yellowstone na rowerze, okej.
I trochę nie dokładnie ten wyjazd, ale jeśli chodzi o największe wrażenie, to muszę powiedzieć o tym, bo to jest rzeczywiście wyjątkowe, bo w ciągu jednego dnia można zobaczyć w zasadzie wszelkie cuda natury, bo mogą być gejzery, bo może być kawałek kanionu, może być dzika zwierzyna. No to jest tak surrealistyczne miejsce, że jeżeli masz okazję zobaczyć je z rowera, to z roweru po prostu cały czas zastanawiasz się, czy to jest prawda, to wszystko, co
widzisz. Ale jedziesz asfaltem.
Jedziesz asfaltem, tak. Nie miałem spotkań, nawiązując do waszego poprzedniego tematu z dzikiem, ale miałem spotkanie z niedźwiedziem.
No właśnie, tak. Yellowstone kojarzy mi się z niedźwiedziami. Takie mam proste skojarzenie w głowie pewnie, ale tak?
I... Tak, mnie też się będzie kojarzyć. Mogę powiedzieć krótką, ciekawą, trochę śmieszną, a też trochę przerażającą historię. Jadąc przez park Yellowstone, miałem przeczucie, że jestem jedynym kolarzem, bo nikogo więcej nie widziałem i tak wyprzedza mnie jakiś
samochód. A byłeś sam, dodajmy.
Byłem sam. Mhm. Wyprzedza mnie jakiś samochód, ktoś zwalnia i robi zdjęcie. No, uśmiechnąłem się i pomachałem. Chwilę później, tak dosłownie to chwilę, dosłownie chwilę później, ktoś znowu mnie wyprzedza, zwalnia i robi zdjęcie. Znów się uśmiechnąłem, tak pomyślałem sobie,
co
jest grane, tak? Gdy po jakiejś chwili zobaczyłem, że mijają mnie kolejne samochody i też zwalniają, odwróciłem lekko głowę i zwróciłem uwagę, że robią zdjęcie nie mnie, tylko temu niedźwiadkowi, który biegnie obok mnie poboczem. I to jest moment, w którym...
To musiał długo biec, skoro przynajmniej dwa samochody cię...
Tak, to trwało. tym bardziej zaskoczenie było wielkie i przyspieszenie było bardziej intensywne. Przyznaję, że to było bardzo zaskakujące. Było wszystko okej, było wszystko bezpiecznie, ale...
To co, ten niedźwiadek chciał się przebiec, zobaczyć się?
Nie mam pojęcia, nie miałem odwagi, żeby później się gdzieś zatrzymać.
Nie pytałeś go?
Tak, ja go nie pytałem. Po prostu starałem się uciekać.
No, w sumie mogłeś być jakimś łupem też dla tego niedźwiedzia.
Tak, z ciekawych destynacji w Stanach, które nawiązują też do takiego trochę szerszego wątku, którym mieliśmy okazję dwa słowa przed anteną zamienić, są Hawaje i wulkany na Hawajach. I mogą być doskonałe.
Hawaje absolutnie nie kojarzą mi się z rowerami.
A tutaj mógłbym cię zaskoczyć, dlatego
że... No właśnie, zaskocz mnie.
Tak, Hawaje to też jest mekka triatlonowa. I są miejsca na Hawajach, gdzie kolarzy jest naprawdę ogrom. Drogi są świetne, ruch jest bardzo ograniczony i jest kilka miejsc, które mogą być doskonałymi wyzwaniami dla każdego obieży świata, nie tylko rowerowego. Ja miałem za cel wyjechać na jeden z najwyższych podjazdów, jakie są na świecie dostępne, na wulkan na wyspie Maui, gdzie startując od poziomu oceanu, tego samego dnia wyjeżdżasz na grubo powyżej 3000 metrów. Trasa bardzo fajnie wygląda, bo na strawie na przykład widzisz taki kapelusz, po prostu jeden pik do góry i potem jeden pik w dół, tylko do góry jedziesz 90
kapelusz km. Czarnoksiężnika.
Tak, 90 km prawie i później tyle samo zjeżdżasz. Wyjątkowo piękne widoki.
90 km pod górę.
Tak, na początku zaczyna się bardzo łagodnie. To nie jest tak cały czas super stromo, ale z biegiem czasu się rozkręca.
3000 metrów.
Przeszło. Jak dobrze pamiętam, coś koło 3300 to jest cały wzrost.
Podjechałeś?
Tak, oczywiście.
Wow.
Co jest ciekawe, chyba bardziej zaskakująco męczący jest zjazd niż podjazd. Bo podjazd wiesz, że będzie wymagał,
że będzie bolało.
Że będzie wymagający, że będzie bolało i że będzie trwał kilka godzin, zwłaszcza, że część to jest piękny czas, który poświęcasz podczas jazdy nad chmurami. Bo jak chmury tego dnia zawieszone były na mniej więcej 1000 metrach nad poziomem morza, a masz do przejechania jeszcze ponad 2 w pionie, masz kilka godzin przed sobą, gdzie widoki wyglądają podobnie jak z samolotu. To jest wyjątkowe, ale zjazd, gdzie przez prawie 90 km jedziesz po prostu w dół, powoduje, że wszystko cię boli. Bolą cię ręce i masz dość zjazdu, na który
cały
zawsze
czas
się czeka. Tak.
Tak, dłonie na klamkach i hamujesz, rozumiem, no bo...
Tak.
Są jest zakręty, na tyle stromo,
jest stromo,
że nie możesz sobie pozwolić
na... prędkość, tak, że trzeba naprawdę uważać.
Klocki cierpią przy okazji.
Tak, i zużywają się.
No i powiedz, jak oceniasz w ogóle tę historię amerykańską, to znaczy to jest kraj wart wzięcia roweru i pojechania tam jako, to jest modne słowo teraz, destynacji.
Destynacji. Zdecydowanie tak, ale trzeba to zaplanować, bo podczas ostatniej wyprawy do Stanów, to była zawodowa wyprawa tak naprawdę, widziałem też kilka innych miejsc i nie wszystkie miejsca w Stanach, nie wszystkie destynacje mógłbym nazwać rowerowymi. Zdecydowanie, bo infrastruktury rowerowej w wielu miejscach nie ma kompletnie. Samochody jeżdżą nie zwracając uwagi na rowery, bo po prostu tych rowerów tam nie spotykają, więc pewnie to jest dla nich naturalne. Niemniej jednak Stany ze względu na przyrodę są moim zdaniem doskonałym miejscem do eksploracji rowerowych. Moim marzeniem jest, nie ukrywam, przejechać Tour Divide, czyli taki słynny wyścig wzdłuż gór skalistych, który zaczyna się w Kanadzie, a kończy się na granicy z Meksykiem. Ponad 4000 kilometrów. Z zazdrością spoglądałem, jak w tym roku jeden z moich kolegów dokonał tego. I to jest wyjątkowe wydarzenie. Przy czym w tym przypadku przemieszczasz się głównie poza asfaltami, poza trasami. To jest mało amerykańskie wyobrażenie tak na dobrą sprawę rowerowania, ale wyjątkowo inspirujące.
To prawda, ale to już dużo czasu na to trzeba mieć.
Tak, z tego co śledziłem zawodników, to żeby przejechać tą trasę, dotrzeć do mety, potrzeba ponad 20 dni.
No tak, mówimy o... Tak. Amatorach, którzy tak nie do końca są amatorami, no ale nie
mówię. Tak, to mówimy o amatorach, którzy potrafią przejechać 4,5 tysiąca kilometrów dzień po dniu w górach, w różnego typu trudnościach. Pewnie ktoś mniej przygotowany po prostu nie byłby w stanie tego wytrzymać.
Tak, a propos przejeżdżania, to nasz gość, znany ci też, Czarek Łużyczyn, jest właśnie w trakcie rajdu dookoła Bałtyku.
Okazji. Śledzę.
Tego, który miał jechać, odwołali w końcu, a Czarek stwierdził, że i tak jedzie.
Ruszył,
i,
tak.
I ruszył i pojechał, tak. Także można gdzieś tam śledzić jego kropkę na trasie. No, a po Stanach Zjednoczonych pojechałeś do Włoch. I znowu ci zazdroszczę.
Dziękuję. Zakładam, że to też jest taka pozytywna zazdrość. Jeżdżę tropem wulkanów z kolegami z Gruppetto i to też było jedna z inspiracji, dlaczego akurat Sycylia i Włochy i Sycylia konkretnie tym razem w planie była Etna. I ta Etna rowerowo jest piękna i jest godna polecenia, jest dobrze przygotowana. Widoki są doskonałe, pod warunkiem, że mamy szczęście z pogodą, bo ja miałem to szczęście
być kapryśne.
Z pogodą, tak, ale lubię być kapryśne. Wydawało mi się, jak byłem na szczycie tej trasy, którą da się podjechać, że ta pogoda zawsze tam jest taka doskonała. Okazało się, że ponoć nie, ale ja nie widziałem tej niedoskonałej. Tak więc na pewno to jest miejsce, które polecam. Tam dostać się jest łatwo.
Czyli poleciliście specjalnie po to, żeby wjechać na Etnę?
W dużej części tak. Mhm. Trochę jeszcze pojeździliśmy po Sycylii. Teraz czas jest trudny na rowerowanie po Sycylii, bo jest
gorąco.
Bardzo ciepło. Mhm. Tak? Przy 40 stopniach, kilka godzin na podjeździe, szczególnie w takim środowisku, gdzie akurat jak jedzie się pod Etnę, to nie za wiele się dzieje, nie ma miejscowości, jest ograniczona liczba takich miejsc, gdzie można na przykład napić się wody albo coś zjeść, więc trzeba się przygotować. Cywilizowane miejsce, europejskie, ale jednak pod tym kątem
wymagające.
Być przygotowanym. Tak.
Ale rozumiem, że jak już się wjedzie, to widoki też. Byłem na Etnie.
Widoki są piękne. Widoki są z Etny przepiękne. Warto wyjechać, warto to zobaczyć.
No, pozytywna zazdrość, ale zainspirowałeś się niewątpliwie.
Polecam podróże tropem wulkanów na rowerach.
To w takim razie jaki przed tobą wulkan? Już masz jakiś plan?
Tak,
coś czułem.
Tak, mam plan. Mam plan. Zobaczymy, na ile uda się ten plan ziścić. To jest plan na listopad, ze względu na sytuację gospodarczo-polityczną na świecie, bo w planie jest Tajwan.
No tak, to lepiej się nie przesiadać na Bliskim Wschodzie, niewątpliwie.
Tak, mamy już bilet z kolegami. Zobaczymy, co się uda z tego zrobić.
Podróże z rowerami po świecie, sam się o tym przekonałem, nie są wcale takie trudne. Wystarczy raz sprawdzić, jak spakować rower i naprawdę potem już idzie samo, więc to polecam.
Zdecydowanie podpisuję się pod tym dwoma rękami.
Łukasz Miczek, Gruppetto Warszawa. Bardzo ci dziękuję za przyjście do studia.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Inspirujące opowieści.
Zawsze miło porozmawiać.
To Maui, tak. Zresztą Maui w Szantach też występuje, prawda? Jest jedna z Szant, gdzie to występuje. Ale to na marginesie. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
How thoughtless of you to let me down when I thought you'd be around. I could have easily found someone else. There's no reason to play tricks with me. All you had to do was tell. Mr. Man was walking down.
No i co? I teraz mamy do 10:00 tak sobie tu siedzieć, prowadzić program. Myślami na Hawajach, na Sycylii. Troszeczkę ładniejszej pogodzie niż to, co się dzieje.
Ja dodam tylko pewne postscriptum do naszej rozmowy z Łukaszem Miczkiem, bo już nie zapytałem o to wcześniej, ale poza anteną przyznał, że też może tak spędzać urlopy, bo razem z żoną mają tę samą pasję.
No właśnie, to jest super.
I żona też była z nim wszędzie tam właśnie. W tych miejscach, więc... Poza tym idzie, jeździ z kolegami oczywiście. No tak. Ale żona w tym czasie z koleżankami. Też na rowerach zresztą.
Nie, no fenomenalnie to brzmiało.
Wspólna pasja. Mamy takich słuchaczy też. Pozdrawiam serdecznie. Państwa profesorstwo. Przykład.
Ktoś jeżdżą w duecie?
Ktoś jeżdżą w duecie.
Super.
To jest inspirujące.
Piękna sprawa. Gdyby państwo, jak zwykle we wtorki, mieli doświadczenia rowerowe z różnych tras, może wulkaniczne, do podzielenia się, to zapraszamy.
Zapraszamy.
7:30, 8:80.
Też stoi dla państwa otworem, jeżeli
no tak.
No też przy okazji.
Do szerszej opowieści.
Nasi słuchacze bywają w różnych miejscach, więc jeśli chcą państwo się podzielić jakąś swoją historią naszych patronów, słuchaczy, to też zapraszamy do studia. No.
Pewnie.
Na razie na Ostrą.
No, później.
A później
kawałeczek dalej.
Tylko dajcie znać, oczywiście wiecie, jak to zrobić. Najlepiej do nas napisać.
Ej, Klaudiusz, sprawa jest.
Tak jest.
Się załatwi. Za 13 minut będzie 8:00, to Cyrk na Suficie.
Weźcie to do mnie, proszę. Taką dość skuteczną metodą na odstraszanie dzików było, żeby sobie poszły z posesji, były garnki i pokrywki. Oczywiście do wytwarzania pewnego hałasu. Działało to na dziki leśne. Nie wiem, czy działa na dziki miejskie, które w Warszawie urzędują. Także polecam.
W tej sprawie też napisała do nas pani Iza.
Dzień dobry, pani Iza.
Drodzy panowie, jednak dziki leśne to te, które na co dzień żyją w lesie i spotykacie na wycieczkach rowerowych. To trochę inny dzik, czy trochę inne dziki niż te, które od dłuższego czasu żyją w mieście i dla odpadków ze śmietnika są w stanie, rozumiem, że zrobić więcej. Spotkanie łydki czy uda z szablą dzika to nie jest coś, co ktokolwiek chciałby przeżyć. Pozdrawia nas leśniczka Iza. I to prawda, pani Izo, aczkolwiek no muszę powiedzieć, że dziki, które ja spotykam właściwie codziennie, to są dziki żyjące na skraju miasta i lasu, bo tak ja tak mam mieszkanie.
Są miejsko-leśne?
No one właściwie żyją sobie w lesie, ale często stołują się właśnie w śmietnikach sąsiadów głównie. I są przyzwyczajone do ludzi, no bo my wszyscy mieszkańcy dookoła korzystamy z tego lasu trochę jak z parku.
Nie sprawdzałeś im obywatelstwa?
Nie sprawdzałem, ale są bardzo przyzwyczajone do obecności ludzi i chodzą po naszej ulicy i są całe rodziny i jest jedna posesja, która jest opuszczona, więc tam sobie śpią często, więc, więc też mówiłem o takich dzikach trochę
bliżej miasta.
Umiastowionych. Aha.
No tak, bardzo familijne osiedle.
Tak, tak. Była taka jedna rodzina w tym roku, która miała chyba 15 warchlaków, dobrze odmieniam? 15, nie, 15, pozostanę przy liczbie, 15 warchlaków.
15.
Powiem ci, że... U dzików to są warchlaki? Chyba tak.
Myślę, że to bezpieczne.
U świnek są warchlaki na pewno, a u dzików pewnie też.
No raczej nie prosiaczki. Bliżej.
No niech będą. Dzikie prosiaczki.
Tak. Znalazłem taką statystykę. Zdążymy jeszcze. A propos właśnie Warszawy. Dane spółki Lasy Miejskie. Jak ta populacja dzików się zwiększała w mieście. 1463. To jest liczba zgłoszeń z dzikami. To było w 2018 roku 1463. W 2025. 8804. Spory wzrost. Lasy miejskie
to są podały, zgłoszenia, tak?
Tak, tak, tak. Lasy miejskie podały, że w 2025 roku odnotowano 341 kolizji z dzikami oraz 121 przypadków ataków dzików na ludzi, więc to nie są odosobnione przypadki. 121 przypadków ataków dzików na ludzi.
Okej.
No, więc to pan nie jest sam w kontekście... Pytanie, czy każdy atak oznaczał ugryzienie, no ale też nie będziemy tego roztrząsać. No,
właśnie pytanie, co w tą kategorię podpada. Ale no niewątpliwie w mocy pozostaje dzik jest dziki.
Bardzo. I bardzo liczny.
I ma bardzo ostre kły. I to wszystko prawda.
Gdyby ktoś chciał jeszcze uzupełnić, to my się polecamy do kontaktu, a ja państwu pozwolę jeszcze uzupełnić informacyjnie to, co za chwilę nam zagra, bo będzie to Yard Act, czyli nasza płyta tygodnia, ale też zespół, który dzisiaj będzie gościł w audycji Janka Janczaka po godzinie 14.
Yeah.
konkretnie James Smith będzie dzisiaj po 14 w audycji Janka Jęczego. Za 3 minuty będzie 8. Co po 8? Po 8 porozmawiamy sobie o języku, chociaż nie zupełnie. Bo dzisiaj będzie bardziej pismo obrazkowe. O
uzupełnieniu języka.
No właśnie, to co, czego słowa wyrazić nie potrafią razami pisane. Chociaż trzeba by na pewno. Profesor Monika Kresa jest już w studiu po 8. O emotikonach trochę więcej Państwu poopowiadamy.
Bywało tu cieplej. Nie sprawdzaj pogody we mnie. Przelotnie jest lepiej. No powiedz, może być szeptem. Kiedyś musi przejść, to minie. Powtarzaj mi do końca. Zachowaj to zdjęcie, tak dobrze wygląda u ciebie.